tu byli. Podcast realizowany przez Instytut Polonika. Więcej informacji znajdziesz na www.polonika.pl.
Witamy w podcaście Nasi tu byli, ja nazywam się Lukrecja Jaszewska i dziś porozmawiamy z dr Magdaleną Gutowską, szefową programu strategicznego Popularyzacja Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą w Instytucie Polonika, o działaniach, o tym jak wygląda jej praca od kuchni. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak na poważnie, bo temat dosyć poważny wydaje mi się, popularyzowanie nauki wcale nie wydaje się być takim prostym i oczywistym zadaniem do wykonania.
Nie jest prosty, jest ogromnym wyzwaniem, ale takim wyzwaniem, które daje bardzo dużo satysfakcji. Jest rzeczywiście czymś, co pozwala tworzyć nowe rzeczy, szukać nowych rozwiązań, nowych kierunków i dzięki temu tworzyć projekty piękne.
Rozpowszechnianie wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym za granicą to taki wdzięczny wydaje się temat, ale chyba wydaje mi się też, że niezwykle trudny i mało znany, nie tylko chyba tutaj w Polsce, ale za granicą też.
Sam temat polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą jest w ogóle nieznany. Chciałam jakoś taką kropelkę optymizmu w tym dodać. Tak, jest słabo znany, w związku z czym to jest taki temat, który nam daje ogromne pole do popisu. Wymaga, mam takie wrażenie, szukanie cały czas nowych inspiracji, szukanie nowych dróg, ponieważ staramy się nie iść utartymi ścieżkami. To znaczy są pewne rzeczy, które powtarzamy, bo się sprawdziły, ale szukamy nowych projektów, nowych form przekazu i patrzymy, co się sprawdzi. I patrzymy, w którym kierunku powinniśmy dalej iść.
Powiedziałaś, że staramy się wykraczać poza znane już formy rozpowszechniania wiedzy. To jakie to są nowe narzędzia i pomysły na to, żeby opowiadać o
Takim działaniach? Takim nowym projektem, który powstawał jakiś czas, to jest to, co się wydarzyło w ostatnim okresie, czyli projekt Minecraft, czyli zbudowanie świata Poloników w przestrzeni gry. To jest coś nowego, ponieważ rzeczywiście patrząc na dzieciaki, patrząc na młodzież, spędzają mnóstwo czasu w świecie wirtualnym. Trochę to jest wymuszone przez sytuację, a trochę dlatego, że rzeczywiście daje to dużo możliwości. To jest miejsce, gdzie zawierają mnóstwo przyjaźni. Patrzymy nawet po dzieciach okolicznych, tak? W dzieciach zaprzyjaźnionych, gdzie rzeczywiście mają tych swoich kolegów, z którymi się spotykają. No i pomyśleliśmy, super, wykorzystajmy ten kanał, tak? Stwórzmy przez w której nie tylko będą grać, nie tylko będą coś budować, ale też będą mogły poznać coś, co jest interesujące, coś, co warto, żeby znały. I to jest takie trochę przemycanie tej wiedzy w różnych miejscach. No i tak szyjemy.
Szyjecie chyba od pokolenia najmłodszego do najstarszego, bo wasze projekty są skierowane nie tylko dla dzieci. Tak, spróbujmy się posegregować i tak uporządkować to, co wy robicie.
Bo robimy
są projekty
wszystko.
I dla dorosłych, i dla dzieci, i dla takiej młodzieży szkolnej. Tego naprawdę jest bardzo dużo, bo powiedz, Magda, pochwal się rocznie mniej więcej, ile to jest projektów.
Około 30-40 projektów.
Robimy. Różnorodnych. I bardzo powiedzmy różne. O tych projektach.
Bardzo ogólnie możemy podzielić je jako projekty multimedialne. To są projekty filmowe, projekty serial dla dzieci, który co roku ma nowe odcinki. Polonika oczywiście co roku trafia w inne miejsca. Rodzeństwo, które jest bohaterem tego serialu, ma wiele przygód, poznaje. Oni podróżują w czasie i przestrzeni magicznym kuferkiem. Wiem jak to brzmi, ale kuferek jest tu bardzo pomocny oraz wagonik. I rzeczywiście pojawiają się w różnych miejscach. Poznali na przykład w zeszłym roku młodego Lema, z którym razem stworzyli magiczną machinę czasu. Więc fruwają. To jest projekt skierowany dla dzieci zerówka, pierwszej klasy szkoły podstawowej. Ale faktycznie, mamy też szereg wystaw. To są wystawy przede wszystkim mobilne, które krążą po Polsce i za granicą. Co roku jest jedna duża wystawa, która potem podróżuje dalej. Te wystawy zawsze są w kilku językach, tak żeby one były dostępne do jak najszerszego grona odbiorców. Ale mamy też wystawy w platformie Google Art and Culture, które trochę są pokazaniem tego, co dzieje się przy wystawach mobilnych, a trochę pokazaniem tego, co dzieje się w naszych wydawnictwach, bo mamy też szereg publikacji. W programie Popularyzacja staramy się, żeby te wydawnictwa to były przede wszystkim książki, no właśnie, popularyzatorskie, edukacyjne, no ale też u nas udało się stworzyć podręcznik do inwentaryzacji cmentarzy, który, z czego bardzo się cieszę, otrzymał ileś tam nagród za swoją zawartość, bo to pokazuje, że to jest bardzo potrzebne. Co jeszcze robimy? No, powstaje bardzo duży projekt, który też od jakiegoś czasu się tworzy. To jest baza poloników i jakby jego część, mam nadzieję, niedługo będzie już upubliczniona, czyli baza cmentarzy. Cmentarzy, które znajdują się poza granicami Polski. Czyli jak ktoś będzie kogoś poszukiwał, będzie mógł wpisać nazwisko, czasem miejscowość i rzeczywiście będzie mógł znaleźć jak najwięcej informacji. To jest taka baza, w której będzie się znajdowało zdjęcie, dokładny opis, ale też taka cenna rzecz dla osób, które się zajmują tym tematem, czyli gdzie szukać dokumentacji, gdzie te materiały są, bo to też jest ważne, tak? Czasem chcemy dotrzeć do źródła, więc w ten sposób będzie można to zrobić, plus będą informacje o tym, z kiedy jest ta dokumentacja. To też jest bardzo ważna rzecz, dlatego że dzięki temu wiemy na przykład, jak coś się zmieniło, albo czy jeszcze istnieje, albo że w roku tam 2006 pewien nagrobek istniał, a potem już go niestety nie było. Tak? To też są ważne rzeczy. Poza tym robimy też szereg działań takich czysto edukacyjnych, czyli scenariusze zajęć, szkolenie dla nauczycieli. Staramy się, żeby jak najlepiej działały lekcje, co wiadomo teraz jest trudne, tak? Bo czas pandemii trochę nas zatrzymał, ale mam nadzieję, że to też ruszy.
Ja chciałam zapytać o ten czas pandemii, bo powiedziałaś, że trochę Was zatrzymał, ale on też Was zainspirował do odpalenia zupełnie nowego projektu, który tak naprawdę teraz też kontynuujecie.
Tak, pandemia rzeczywiście wyzwoliła ogromne pokłady kreatywności i rzeczywiście to pomysł, który zrodził się z dyskusji z Karoliną Sałajczyk i wymyśliłyśmy czwartki na luzie. To są spotkania, które odbywają się co 2 tygodnie. Pierwotnie zakładałyśmy, że to tylko przez ten krótki czas, kiedy będzie pandemia, no trochę się przedłużyła. I rzeczywiście to są spotkania online na Facebooku Instytutu, gdzie mam przyjemność rozmawiać na luzie, na tematy poważne. Takie spotkanie trwa około godziny i to są bardzo różne spotkania, począwszy od zabytków polskich na terenie Łotwy, przez supermoce konserwatorskie, a skończywszy na spotkanie o wampirach i wilkołakach. W związku z czym rzeczywiście tematyka jest różna. Co jest ważne, to to, że ono jest na żywo, w związku z tym można zadać pytanie pod tą transmisją. Osoby, które biorą udział w spotkaniach, odpowiadają na te pytania. Tam naprawdę nie ma głupich pytań, w związku z czym można zapytać absolutnie o wszystko. Na przykład kiedyś padło takie pytanie, czy Lwów jest stolicą Ukrainy. Też można zadać takie pytanie i otrzyma się stosowną odpowiedź. W związku z czym tak, spotykamy się. A druga rzecz, która pojawiła się też w czasie pandemii, ale tylko pierwszych wakacji, staraliśmy się zrobić takie letnie wyprawy dla dzieci. Tych wypraw było, one były mniej więcej co 2 tygodnie, o ile dobrze pamiętam. I rzeczywiście to były takie spotkania, które też są dostępne cały czas na stronie Instytutu, bo wszystkie te rzeczy są dostępne na stronie Instytutu. To było spotkanie, jak robić animację, jak narysować komiks, jak się zdrowo odżywiać w kontekście kanapek wiedeńskich. Tak, to były fajne spotkania.
Razem ze mną jest tutaj dr Magdalena Gutowska, szefowa programu strategicznego Popularyzacja Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą w Instytucie Polonika. Magdo, o wielu projektach powiedziałaś, ale ja chciałam dowiedzieć się jednej sprawy, ponieważ gdy tak wnikam w tę strukturę i w ogóle patrzę na to, co robicie, to mam takie poczucie, że podstawą tych takich dobrych projektów są ludzie. I nie tylko ludzie, z którymi ty pracujesz, tworzysz zespół, ale też ludzi, których sobie dobierasz, tworząc te projekty.
Po tak poważnym przedstawieniu mnie czuję, że muszę odpowiedzieć bardzo poważnie na to bardzo poważne pytanie. Tak, podstawą dobrego projektu jest dobry zespół, ludzie, którzy się dogadują i fajnie współpracują. I te projekty, które nam dobrze wychodzą, są efektem dobrej chemii między ludźmi. To na pewno. Współpracujemy i staramy się współpracować z najlepszymi specjalistami i to daje nam takie poczucie bezpieczeństwa, że to, co robimy, wychodzi dobrze. To znaczy, jeśli chcę zrobić dobry projekt multimedialny, dobry film, to staram się znaleźć osobę, która mi swoim doświadczeniem, dotychczasowym dorobkiem da taką gwarancję, że to będzie coś, co będzie warte obejrzenia i co zainteresuje potencjalnych odbiorców. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, wszystko to, co gdzieś powstaje, to są rzeczy, które są skupione wokół materialnego dziedzictwa. To są opowieści wokół bardzo konkretnych rzeczy. Czyli jak przygotowaliśmy projekt Hetman, to jest wystawa oraz film o Hetmanie Żółkiewskim, to naszym punktem, oczywiście opowiedzieliśmy o konkretnej osobie, ale tym punktem wyjścia tej opowieści było miasto Żółkiew. I wokół tego została stworzona cała historia i cały czas mam takie poczucie, że zresztą zachęcam do zobaczenia tego filmu, bo tutaj wielka siła w głosie Danuty Stenki, która jest narratorem tego filmu, to jest to, że rzeczywiście oglądając tą historię, to jest historia, której scenariusz został napisany na podstawie przekazów historycznych, źródeł, rzeczywiście daje moc. I jak skończy się oglądać ten film, to zostaje gdzieś w głowie ta Żółkiew, tak? Żółkiew, Sobieski i cała ta historia. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, też takim dobrym przykładem jest film chociażby Przebudzone spojrzenia o Katedrze Ormiańskiej, gdzie opowiadanie, bo to jest tak troszeczkę, że opowiadanie o samym zabytku dla przeciętnego odbiorcy może być nudne, powiedzmy sobie szczerze. Ale jeśli wybierzemy taką formę, która tą osobę zainteresuje, to jest szansa, że jakaś ta informacja zostanie. I w Przebudzonych spojrzeniach jest 5 narratorów w tej historii. Każda z tych osób opowiada o sobie, opowiada, kim była, co zrobiła dla tego miejsca. I też zapamiętujemy tą historię, zapamiętujemy to wnętrze, bajkowe wnętrze, bo to jest niezwykły zabytek i naprawdę fascynujący i za każdym razem ekipa, która kręciła dla nas i szykowała ten film, trochę powtórzyła to, co my mówiliśmy, czyli że wchodzi się do tego miejsca, czyli do Katedry Ormiańskiej we Lwowie i czuje się magię. No tego się nie da opisać, tam trzeba po prostu wejść i to poczuć. Odpowiadając na Twoje pytanie w dużym skrócie, ludzie to podstawa. To znaczy, jeśli projekt ma zrealizować osoba, która jest kompletnie niezaangażowana i której na tym nie zależy i która tego nie czuje, to nie wyjdzie. To musi być ktoś, kto poczuje i zacznie myśleć tak, jak my myślimy, czyli poczuje to coś i się zarazi, bo kiedyś nas ktoś zapytał, co nas najbardziej inspiruje i co jest dla nas najważniejsze, to jest to, że my cały czas realizując te projekty uczymy się mnóstwa różnych nowych rzeczy, poznajemy mnóstwo miejsc i to jest fascynujące, że mamy możliwość spotykania się też przy tych projektach z ludźmi, którzy nas uczą swojej pracy, ale też przekazują nam ogromną swoją wiedzę. Bardzo długo o tym mówiłam, więc już możesz mi zadać następne pytanie.
Tu byli. Czy jest coś, co ogranicza Twoją wyobraźnię?
Nie.
Nie ma nic?
Nie. 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 To znaczy, nie.
Bo tak pytam w kontekście kolejnych projektów, bo czy coś może się pojawić, coś, co może stanąć na drodze i skąd też bierzesz tą inspirację do tworzenia i w ogóle jeśli robicie taką burzę mózgów w zespole, bo chyba robicie.
To są dwa sposoby projektów, które u nas są realizowane. Z jednej strony to są projekty, które my sami wymyślamy, które gdzieś tam się pojawiają. Czasami to jest tak, że rzeczywiście on się rodzi gdzieś w mojej głowie i trzeba niektórych do tego przekonać i że to jest naprawdę super i będzie świetne. ale też można do nas zgłosić swój projekt. Na stronie programu Popularyzacja jest bardzo krótki formularz do uzupełnienia. Tam się opisuje, co chce się zrobić, jak chce się zrobić, kiedy chce się zrobić i za ile. Potem wewnątrz Instytutu spotykamy się, mamy 30 dni na to, żeby odpowiedzieć i zastanawiamy się, czy ten projekt to jest to, co chcemy rzeczywiście, czy to się wpisuje w nasze działania, czy niekoniecznie. Dajemy znać, więc na różne sposoby te projekty powstają. To też tak jest, że czasami projekt jest do nas zgłoszony, a my spotykamy się, dyskutujemy, powstaje coś innego, tak, ale nadal z tymi osobami, które to gdzieś tam wymyśliły i powstaje jakaś taka mała petarda albo większa petarda, którą potem odpalamy.
Nasi tu byli. Takie mam poczucie, że to chyba duża odpowiedzialność o tym, jak opowiadać i o czym opowiadać, zwłaszcza w przypadku kształtowania wiedzy wśród małych dzieciaków.
Tak, to jest duża odpowiedzialność i rzeczywiście musimy zacząć od bardzo dużych podstaw. Pamiętam takie spotkanie, jedno z pierwszych spotkań z maluszkami, gdzie opowiadaliśmy o polskich zabytkach poza granicami kraju i wtedy bardzo rezolutny maluszek podniósł rękę i powiedział, co to znaczy za granicą. I to był dla nas taki sygnał, cofamy się. I zaczynamy od początku. Czym są granice? I takie spotkania z maluchami też nas bardzo dużo uczą, bo też nam pokazują, w którą stronę powinniśmy iść, ale my też często, tworząc różne projekty, to nie są projekty, gdzie konsultujemy się z jedną osobą, tak? To są często zespoły, w których pracuje ileś osób. To są zespoły, gdzie konsultujemy się z medotykami, z nauczycielami, czyli trochę łączymy teorii, trochę łączymy praktyki. Wiele rzeczy się ze sobą spina. To tak jak przy naszej projekcie Bazy Poloników, to jest współpraca bardzo różnych osób. To jest współpraca historyków sztuki, inwentaryzatorów, informatyków, kartografów, historyków i to są też takie spotkania bardzo burzliwe, bo musimy się, nie chcę powiedzieć słowa pokłócić, tak, ale musimy dość mocno wymienić argumenty, przy czym bardzo dużą siłą tych projektów, które u nas powstają w popularyzacji, są dwie rzeczy. Pierwsze jest to, że dotarliśmy się, tak? To znaczy jakby słuchamy tych swoich argumentów i to jest bardzo cenne, że nie ma takiego przekonania, że mój pomysł jest zawsze najlepszy, tak? Tylko wiele rzeczy trzeba przedyskutować i być otwartym na też drugą stronę i też na to, że jakby konsultując nasze świetne pomysły, które nam się wydają rewelacyjne wstając rano, że musimy to zrobić, to kiedy przedyskutujemy to z kimś, kto nie siedzi w temacie, bardzo często nas może tak jakby naprowadzić na właściwą ścieżkę. Tak?
Instytut Polonika jako jedyny popularyzuje wiedzę o dziedzictwie kulturowym za granicą. Mamy tę wyłączność i chciałam zapytać, czy ty tak obserwujesz też inne instytuty o innym zakresie działania, jak ich ta strefa popularyzacji edukacji wygląda?
No pewnie, że tak. To jest rzecz, którą trzeba robić, uważam. Nie tylko dlatego, żeby sprawdzać, czego nie robią, ale też patrzeć na to, co robią dobrze, tak? Bo jest mnóstwo instytucji, które robi świetne programy i świetne projekty i warto uczyć się, inspirować ludźmi, którzy w czymś są lepsi od nas, tak? Żeby być jak najlepszym, jak najefektywniejszym, to trzeba mieć oczy szeroko otwarte, a nie tylko być skupionym na własnym podwórku.
A czy to nie jest też tak, że Instytut Polonika współpracuje z innymi instytutami i w ogóle współpraca między instytucjami jest taką wartością dodatkową, która też podnosi nie tylko prestiż tych projektów, ale też wnosi dodatkową cegiełkę?
Tak, w ogóle uważam, że należy współpracować oraz dzielić się wiedzą. To jest bardzo ważne, że to, co my produkujemy, to jest bardzo złe słowo, ale to, co u nas powstaje, to są rzeczy, które my chcemy jak najdalej udostępniać i puszczać w świat. To jest takim przykładem, są chociażby nasze szkolenia dla nauczycieli, czy lekcje, które my naprawdę robimy za darmo, dlatego że uważamy, że chcemy się tym dzielić, tak? Mamy tą możliwość. Mamy możliwość zrobienia coś dobrze, mamy możliwość zrobienia coś fajnie, więc puśćmy to dalej w świat. To znaczy jestem bardzo przeciwna robieniu projektów, które trzymam w szufladzie i zrobiłam je, ale nie będę się nimi dzielić, tak? Nie, puszczajmy je dalej.
Dzisiejszą naszą rozmowę prowadziłam z dr Magdaleną Gutowską, szefową programu strategicznego Popularyzacja Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą w Instytucie Polonika. Magda, dziękuję. Mam nadzieję, że ta nasza rozmowa spowodowała, że strasznie duży ruch się zrobi na stronie. Nie tylko naszej internetowej, na YouTubie i wszędzie.
Ja mam nadzieję, że jak ktoś ma fajny pomysł, to nie będzie się bał i się do nas odezwie z tym pomysłem, bo naprawdę to, żeby mieć dobry pomysł, nie trzeba mieć wielu tytułów naukowych. To trzeba mieć ten pomysł po prostu.
I ludzie, i pomysł, więc tak. Czekamy. Tak. Dziękuję.
Dziękuję.
Nasi tu byli. Podcast realizowany przez Instytut Polonika. Więcej informacji znajdziesz na www.polonika.pl.